Policja razem z sanepidem kontrolować ma przestrzeganie obostrzeń koronawirusowych w hotelach i na stokach narciarskich. Od tej informacji zaczynamy. Po południu w wielu miejscach Polski będzie ciemno. Dlaczego i w jaki sposób wiąże się to z wetem do unijnego budżetu? To wyjaśni nasz reporter, a na koniec kobieta pionierka, która ma władzę w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Policja wspólnie z sanepidem będzie kontrolować przestrzeganie obostrzeń koronawirusowych zarówno w hotelach, jak i na stokach narciarskich.
Regionalne oddziały i komendy dostały już pierwsze polecenia w tej sprawie. Kontrole mają ruszyć jak najszybciej, jeszcze przed weekendem.
Ustalił to Krzysztof Berenda, który teraz zameldował się w Faktach. Krzysztof, jak te kontrole mają wyglądać?
No, jeżeli chodzi o stoki narciarskie, to główny nacisk ma zostać położony na dwie kwestie. Po pierwsze na to, żeby sprawdzić, czy ludzie stojący w kolejce do wyciągu zachowują odstęp. Jeżeli tego nie robią, to mają dostawać po 500 zł mandatu, a właściciel wyciągu może dostać nawet 30 tysięcy złotych kary oraz zakaz korzystania z państwowej pomocy. Po drugie, kontrolerzy mają sprawdzać, czy w gondolkach na wyciągach jest pilnowany ten 50% limit wstępu. To są narty. Osobne kontrole mają dotyczyć hoteli. Tam głównie sprawdzane ma być to, czy hotelarze przyjmują turystów udających osoby podróżujące służbowo. Jak to będzie robione? No, trochę podstępem. Otóż inspektorzy i policjanci mają próbować rezerwować pokój jako turyści i sprawdzać, czy hotel godzi się na łamanie prawa.
Sędzia Sądu Najwyższego Józef I. zaskoczony wnioskiem IPN-u o uchylenie mu immunitetu. Przypominam, prokuratorzy Instytutu Pamięci Narodowej chcą postawić zarzuty związane z bezprawnym skazaniem w stanie wojennym 21-latka oskarżonego o kolportowanie ulotek wymierzonych we władze PRL. Tą sprawą zajmuje się Tomasz Skory. Tomku, jak Józef I. reaguje na oskarżenia IPN-u?
Na razie się do nich nie odnosi, bo jak powiedział współpracownikom, po prostu nie zna tego wniosku. Wniosek IPN-u nie wpłynął jeszcze do Sądu Najwyższego, gdzie ma go rozpatrywać Izba Dyscyplinarna. Po zapoznaniu się z pismem sędzia nie wyklucza wydania oświadczenia. Na obecnym etapie jednak nie życzy sobie podawania pełnego jego nazwiska. Sprawę znamy więc tylko z opisu. Chodzi o wyrok skazujący 21-letniego robotnika z Oświęcimia na 3 lata więzienia, wydany w 1982 roku w Wojskowym Sądzie Garnizonowym w Krakowie. Pracował tam tylko jeden z obecnych sędziów Sądu Najwyższego, a jedynym w Sądzie Najwyższym sędzią noszącym imię Józef jest wyłącznie jeden z jego prezesów, kierujący Izbą Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
Raport reporterów RMF FM.
Po południu w wielu miejscach Polski zrobi się ciemno. Kilkadziesiąt samorządów zamierza na godzinę wyłączyć światła w charakterystycznych miejscach. Warszawa, Wrocław, Białystok, Katowice, ale też chociażby Łomianki, Elbląg, ale też Trójmiasto. To jest protest przeciwko ograniczeniu możliwości finansowych samorządów, ale także przeciwko wizji weta unijnego budżetu. W przedpołudniowych Faktach teraz Kuba Kaługa. Kubo, gdzie i o której w Trójmieście będzie ciemno?
O 17:00 Gdynia zgasi światła na Skwerze Kościuszki i Molo Południowym, Sopot chociażby na słynnym drewnianym molo. Godzinę później w Gdańsku zgasną m.in. iluminacje fontanny Neptuna, Bazyliki Mariackiej, katowni czy napis Gdańsk na Ołowiance. I miasto Gdańsk właśnie podaje przykłady strat, jakie już ponosi. 100 milionów złotych na bieżące wydatki tylko w 2019 z tytułu zmniejszenia wpływów z PIT do samorządów. Co miasta mogą stracić z powodu weta? Sopot nie będzie mógł rozbudować otwartego niedawno szpitala geriatrycznego. W Gdańsku nie będzie środków na budowę chociażby Nowej Świętokrzyskiej, Nowej Wałowej czy szacowanych na 100 milionów złotych nowych ścieżek rowerowych.
Port lotniczy Olsztyn Mazury w Szymanach wciąż czeka na rządową pomoc. To jedno z trzech lotnisk, które do tej pory nie dostało wsparcia i musi szukać oszczędności.
No niestety też jesteśmy, powiem otwarcie, zawiedzeni, bo liczyliśmy, że wsparcie z rządu będzie dla naszego lotniska. Robimy wszystko, żeby straty w tej sytuacji były jak najmniejsze. Doszło do obniżenia pensji dla całej załodze samoistnie. Oszczędzamy, gdzie tylko to jest możliwe i w tym roku w jakiś sposób zamkniemy się. Oczywiście wynikiem minusowym, ale poradzimy sobie z tą sytuacją. Ale dobrze by było, jakby wsparcie rządowe było.
Dlaczego go nie ma?
No, trudno powiedzieć. Wydaje mi się, że jest to spółka 100% kapitału samorządu województwa.
Z marszałkiem województwa Markiem Gustawem Brzezinem rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. Po raz pierwszy od czasu wielkiego pożaru sprzed ponad półtora roku w paryskiej katedrze Notre Dame zorganizowany zostanie koncert muzyki poważnej w Wigilię Świąt Bożego Narodzenia, zapowiedział arcybiskup Paryża Michel Opetit.
Z powodu epidemii koronawirusa koncert odbędzie się bez publiczności, a muzycy, chórzyści i śpiewacy operowi będą musieli oczywiście podporządkować się obowiązującemu protokołowi sanitarnemu. Całe wydarzenie będzie jednak transmitowane na żywo przez francuską telewizję publiczną, dzięki czemu będą w nim mogli w pewnym sensie uczestniczyć na dystans zarówno wierni, jak i miłośnicy muzyki poważnej. Z okazji tego koncertu wypożyczona zostaną organy, bo wielki instrument tego typu, który znajdował się w katedrze, nie może na razie być używany, musi zostać naprawiony po pożarze.
Z Paryża korespondent RMF FM Marek Gładysz za godzinę fakty kulturalne, ale też piłkarska Liga Mistrzów. Francuska Stéphanie Frappart będzie pierwszą kobietą, która poprowadzi mecz męskiej Ligi Mistrzów. UEFA zdecydowała, że będzie to spotkanie Juventusu Turyn, którego bramkarzem jest Wojciech Szczęsny, z Dynamem Kijów Tomasza Kędziory. Oni jutro będą się słuchać. Francuski arbiter.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.